Robert Kubica, zdobywca trofeum mistrzostwa w kategorii LMP2 o długodystansowych mistrzostwach świata, świeżo na gorąco po tym sukcesie. Dzień dobry, Robert, witaj serdecznie.
Hej, dzień dobry, witam wszystkich.
Gratulacje przede wszystkim dla ciebie, dla twoich kolegów za kierownicy, dla całego zespołu WRT, bo naprawdę jest to fantastyczny sukces w tym sezonie.
No tak, jest jakby, no nie ukrywam, że jakby celem tego roku było jakby wygranie czegoś, oczywiście czegoś, ponieważ w WEC-u możesz wygrać dwie rzeczy tak naprawdę, Le Mans lub cały jakby lub tytuł. Nam na Le Mans nie udało się wygrać, skończyliśmy na drugim miejscu, ale udało nam się wygrać, myślę, w bardzo dobrym stylu cały mistrzostwa. 6 podium z rzędu w 7 wyścigach, 2 ostatnie wyścigi, zwycięstwo. Myślę, że nie było jakby lepszej drogi na zakończenie sezonu i naprawdę bardzo się z tego cieszę. Cieszę się też z tego, że minęło 25 lat od kiedy wygrałem tytuł, mój pierwszy tytuł międzynarodowy w kartingu i jeśli ktoś pomyśli, że 25 lat temu jako młody chłopak jechałem do Włoch i były to najmocniejsze jakby mistrzostwa kartingowe na świecie i jako pierwszy cudzoziemiec wygrywałem je i minęło 25 lat i jest jedna rzecz, która nadal jest ta sama. Pasja i jakby chęć do tego, żeby to robić, jak najlepiej. I naprawdę to jest takie już pozasportowe fajne uczucie jako osoby, ponieważ wiele rzeczy się wydarzyło w moim życiu, wiele rzeczy każdego człowieka się dzieje przez te 25 lat, jest to kupę czasu, ale jedna rzecz nadal jest taka sama i to jest naprawdę bardzo fajne.
Nie wiem, jakim cudem zajrzałeś mi w notatki, bo ja te 25 lat mam tutaj gdzieś zapisane na jednej z dalszych pozycji. ćwierć wieku to jest piękny okres. Ale wróćmy może jeszcze do tego wyścigu w Bahrajnie, bo rozmawialiśmy przed tym wyścigiem i tak ustaliliśmy, że takim dobrym stwierdzeniem będzie, że musicie postawić jeszcze kropkę nad i, bo ten tytuł był bardzo blisko, jeszcze trochę brakowało, ale słuchaj, to nie postawicie kropkę, tylko taką mega kropę na D, bo tak jak mówisz, wygraliście ten wyścig, chociaż ten weekend tak od początku płynnie dla was się nie układa. Może właśnie podsumujmy ten ostatni start, ten kluczowy, który dał wam to mistrzostwo w WEC-u.
Tak, do Bahrajnu jechaliśmy z dosyć dużą przewagą, ponieważ oczywiście było wiele scenariuszy, żeby ukrócić to, skrócić. 8 miejsce dawało nam zwycięstwo. Dodatkowo jakby takim punktem było, że nasi dwaj rywale punkt w klasyfikacji musieli ten wyścig wygrać. Także automatycznie był pewien komfort psychiczny, było jakby trochę inne nastawienie. Mówię było, ponieważ to się też zmieniło w trakcie wyścigu. Mieliśmy jakby niełatwy start weekendu z paru jakby przyczyn, z paru powodów. Niektóre jakby zależały od nas, niektóre nie. Wyszliśmy jakby w cudzysłowie na tak zwaną prostą w niedzielę, w sobotę, ponieważ wyścig był w sobotę. Z paroma zmianami ustawień, jakby z obraniem odpowiedniej strategii, która była kluczowa i myślę, że tu było przynajmniej dla mnie osobiście największe zaskoczenie, że nasza konkurencja nie poszła tą drogą. Tylko jedna auto, tak naprawdę Jota, w trakcie wyścigu jakby zauważyła, co my robimy i zeszli na nasz tor, ale już z pewnym spóźnieniem. Ale żeby pojechać na naszą strategię, tak naprawdę nie mogliśmy tego zrobić, gdyby nasi właśnie ci dwaj najbardziej najgroźniejsi rywale nie mieli problemów. Gdyby mieliśmy swój plan, ale gdyby oni, tak jak się to wydarzyło już nie po raz pierwszy, szczególnie jeśli chodzi o Inter Europol, jechali jak zupełnie inną strategią, tak naprawdę musieliśmy się dostosować do nich, żeby nie wyszło tak, że my jedziemy naszą strategią, oni jadą zupełnie inną i w nieodpowiednim momencie wyjeżdża safety car i tak naprawdę nas stawia na straconej pozycji. Co się wydarzyło, że na początku wyścigu i United 22 już na pierwszych okrążeniach miał miał sporo problemów, później dodatkowo miał karę Inter Europol, miał jakby też jakieś problemy, było praktycznie niemożliwe, że wygrają ten wyścig, dlatego też to, co sobie zaplanowaliśmy przed wyścigiem, to, co rozpoczęliśmy, mogliśmy konsekwentnie jakby egzekwować i wykonywać i jakby nie było, wygraliśmy ten wyścig, jeśli mam być szczery, niespodziewanie, ponieważ w czwartek na treningach nie wyglądało to tak, aż wszystko tak dobrze, ale z drugiej strony jakby to pokazuje, podkreśla też trochę, jak wyglądał ten rok poza torem, w padoku, jak pracowaliśmy. Było już parę takich wyścigów, momentów, gdzie dobre decyzje i jakby jakość pracy, którą wykonywaliśmy poza torem, czyli w padoku z inżynierami, dawało nam naprawdę dobre efekty i myślę, że właśnie ten wyścig i ten weekend podkreśla to właśnie jakość pracy.
Szczerze, jesteś bardzo dobrze świadomy tego, że pobiliście rekord, jeśli chodzi o przewagę punktową w LMP2 w całej tej 11-letniej historii tej kategorii, która już się kończy w tym roku. 59 punktów przewagi, nikt chyba 40 nie przekroczył, a w tym roku była to bardzo mocno obsadzona, bardzo wyrównana kategoria. Mówisz teraz o tych różnych elementach, o strategii, o ustawieniach, o podejściu do wyścigowego weekendu. Jaka w tym wszystkim jest twoja osobista rola, poza oczywiście tym, że prowadzisz samochód, jesteś na to, że robisz doskonałe przejazdy, ale w garażu, na zapleczu, całe to twoje wyścigowe doświadczenie, 25-letnie co najmniej, plus te parę sezonów już spędzonych w wyścigach endurance, jaki jest twój wkład poza, mówiąc może zbyt prosto, samym kręceniem kierownicą?
To nie mnie to oceniać, ale myślę, że jedna rzecz mnie fascynuje i jest zupełnie inna niż w endurance, niż w wyścigach, w których startowałem jakby przez moje kilkanaście lat lub nawet więcej w wyścigach jakby samemu. To jest trochę aspekt psychiczny, aspekt współpracy z zespołem, współpracy z twoimi partnerami zespołowymi, poznanie ich mocnych stron, słabszych stron, poznanie ich też jakby poza aspektem wyścigowym. Umówmy się, spędzamy mnóstwo czasu, to od nich zależy, czy mają dobry dzień, zły dzień, moje wyniki. Dlatego też jest sporo takiej pracy według mnie psychologicznej i sporo pracy nad podejściem i wizją wyścigu. Myślę, że ten sezon bardzo równy, 6 podium z rzędu. Tylko raz nie staliśmy na pierwszym wyścigu na podium. Nie mieliśmy żadnej kary, jeśli chodzi o kierowców, nie mieliśmy żadnych większych stuczek. To są jakby według mnie podstawowe rzeczy na budowanie czegoś więcej niż bycia, czy też posiadania i chwalenia się najszybszą średnią wyścigu, ponieważ jest to bardzo modne w tym padoku. Czy też za wszelką cenę pokazywania, że ja jestem szybszy od mojego partnera zespołowego. Oczywiście nie ukrywam, że ja mam w cudzysłowie ten komfort, ponieważ mam już swoje lata. Pewnie gdybym miał ich 15-19 mniej, tak jak moi partnerzy zespołowi, trochę bym miał inne podejście, ale myślę też, że inteligencja przynajmniej kierowców, partnerów zespołowych, których zawsze miałem, pozwalała mi na, myślę, przekazanie im i jakby takie wałkowanie tego podejścia, ponieważ były wyścigi i naprawdę większość wyścigów nie byliśmy najszybszą załogą. Nie dysponowaliśmy najlepszym pakietem, ale zawsze byliśmy tam. I to się nie bierze tak znikąd. Oczywiście jeden wyścig może mieć szczęście, ale przejechanie 3 Le Mans z Louisem, dwa razy dwukrotnie z debiutującym zespołem na Le Mans. Najgorszym jakby naszym wynikiem, okej, oczywiście nie ukończyliśmy w 2021 roku, ale wjechaliśmy na ostatnie okrążenie na pierwszym miejscu, w pozostałych dwóch edycjach na drugim. Myślę, że to właśnie jest ta rzecz, która mi daje najwięcej satysfakcji. Ona nigdzie nie będzie zapisana, o niej nikt nie będzie pamiętał, ale myślę, że mało osób zrobiło coś takiego w kategorii, która jest najmocniej obsadzona na Le Mans. Zawsze ponad 25 aut startujących. Jest to najtrudniejszy wyścig nie tylko w WEC-u, ale myślę, że na świecie. Także jest dużo pracy poza autem. Pracy, która jest niewidoczna. To nie można nazwać pracą, ale myślę, że jest coś w tym, że nagle jakby i też myślę, Rui w tym roku zrobił duży postęp. To jak podchodził do wyścigów, to jaką wizję miał, to jak go prowadziliśmy razem z Louis, pozwalało mu chyba mieć większy komfort psychiczny i tak naprawdę mieliśmy gorsze chwile, ale zawsze wychodziliśmy jakby obronną ręką i udawało nam się minimalizować jakby straty i to jest naprawdę coś, z czego jestem bardzo dumny.
Wspomniałeś teraz o Le Mans, o swoich wynikach. Tak troszkę mi się nasunęło takie porównanie do innego klasycznego wyścigu, z którym też miałeś swoje porachunki zawczasu. Dwa razy drugie miejsca, jeden nieukończony, dokładnie. Macau F3. No to różnica jest taka, że z Le Mans te porachunki jeszcze możesz wyrównać i do tego myślę jeszcze za moment wrócimy, ale chciałem zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. Ta twoja wyścigowa pasja sprawia, że w zasadzie wsiąkłeś w ten świat wyścigów długodystansowych. Wiadomo, każdy kierowca jest troszkę egoistyczny, chce być najszybszy, o tym też przed chwilą wspomniałeś, ale tak patrząc troszkę z zewnątrz, wygląda to, że świetnie się w tym świecie odnajdujesz. Tu jest strategia, praca, okej. Robi się oczywiście też szybkie przejazdy, to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest jakby ten całokształt i w tym się chyba też świetnie odnajdujesz. Taki kierowca endurance krwi i kości się z ciebie teraz robi.
Tak, myślę, że jakby dobrą osobą, która jakby mogłaby coś opowiedzieć, jest to Vincent Voss, czyli nasz szef zespołu. Pamiętam już naszą rozmowę na początku naszej przygody, ponieważ tak naprawdę WRT też zaczynało od 2021 roku. Zaczynaliśmy razem. Vincent oczywiście sam był kierowcą długodystansowych wyścigów. Oni mają mnóstwo doświadczenia w autach GT. I myślę, że miał pewne wątpliwości co do mojego podejścia, nie mojego podejścia, to ogólnie podejścia do kierowców, którzy ścigali się kilkadziesiąt lat na bardzo wysokim poziomie w Formule 1. Umówmy się, single seatery, Formule 1 uczy się innych rzeczy. Nie mówię, że innych, powiedzmy. Musisz jakby mieć zupełnie inne podejście. I myślę, że Vincent był zaskoczony, zresztą ja sam byłem zaskoczony. Moim jakby, kiedy wybierałem endurance, to nie było tak, że wskoczyłem. Moim tak naprawdę pierwszym wyścigiem długodystansowym było Mugello z Martinem Prokopem, już nawet nie pamiętam, w 2016 roku chyba. Później pojechałem z polskim zespołem Olimp Racing do Dubaju, żeby po prostu zobaczyć, żeby po prostu jako fan też motorsportu zobaczyć nową kategorię, jakby zupełnie nowy świat motorsportu, nowe oblicze motorsportu. Jakby zobaczyłem pewne rzeczy i mówię, chyba będę potrafił się dostosować, ale nie byłem pewny na 100%. I myślę, że akurat ja, tak jak powiedziałem wcześniej, nie czuję potrzeby. Mam jedno zadanie, jeden cel, dojechać do mety jak najszybciej i wiem, że nie jadę sam. I myślę, że to robi różnicę. Jasne, wspominałem pół żartem, pół serio, średnie wyjazdy są, aplikacje są jakby padok. Niektórzy kierowcy na to patrzą, niektórzy kierowcy, dla nich to jest jakby religia. Pierwsza rzecz, którą wychodzą z auta, patrzą, czy są szybsi niż cała reszta. Według mnie, zresztą tak jak przechodziłem do premy, mówiłem im, że prędkość kierowców, prędkość auta bardzo często jest na czwartym, piątym miejscu. Są inne priorytety i te priorytety, jasne, lepiej mieć 30, 40, 50, 1/10 przewagi, czy też lepszy rytm, ale to nie jest wszystko. I właśnie to z tego się dzieje i myślę, że właśnie endurance mi się spodobał też z tego aspektu i mnie bardzo wciągnął.
No, wciągnął cię na dobre, zostajesz tam na dłużej, więc to jest chyba moment, żebyśmy mogli poruszyć mój ulubiony temat jesienią. Co dalej z Robertem Kubicą, jak wygląda jego przyszłość? Trochę sobie ostatnio żartowaliśmy na temat rzutów monetą, mówiłeś o dwóch zespołach, tak. Dwóch opcjach, jak to teraz wygląda? Rzuciłeś i co, stanęło na kant, czy jakoś inaczej?
No widzisz, stanęło na kant. No nie ma takiej monety, żeby miała więcej niż dwie strony. I jakby może to z tego się bierze, że pewne decyzje zostały przesunięte trochę.
Ale jest bliżej niż dalej, nie wziąłeś teraz udziału w testach?
Nie, zdecydowanie jest bliżej niż dalej. Tak, nie wziąłem, ogólnie tak naprawdę jak rozmawialiśmy w październiku, to w sierpniu byłem pewny, czy nie byłem pewny, ponieważ pewnym nie można być, ale jakby wszystko szło w kierunku takim, że pierwszy raz zasiądę w Hypercarze we wrześniu. Tak się nie stało z innych względów. Później jakby nadal były rozmowy i jakby były rozmowy na paru kierunkach, na parę jakby możliwości. I żartowaliśmy sobie, że będę rzucał monetą i tak naprawdę w tym momencie byłem pewny, że jakby decyzja będzie podjęta, ponieważ tak było. Na szczęście lub nieszczęście pewne rzeczy się zmieniły i nie było rzucania monetą, ale jakby podjąłem decyzję, że muszę jeszcze chwilę poczekać. To nie jest tak, że ja poczekam sobie sam, ale w testach nie wystartuję. Jakby występowanie w testach w niedzielę tutaj w Bahrajnie, w oficjalnych testach miałoby sens, gdyby było z autem, w którym będę startował w przyszłym roku, a jako, że jakby do końca jeszcze na 100% nie wiadomo, po prostu posiedziałem sobie w hotelu.
Czyli te słynne puzzle muszą się jeszcze do końca poukładać, zanim będziesz mógł coś zdradzić, coś powiedzieć. Tak patrząc z zewnątrz, kierowca, o twoim doświadczeniu z takimi wynikami, jakie osiągasz w wyścigach długodystansowych, no bo European Le Mans Series jest tytuł, teraz tytuł WEC-u Le Mans, o którym już mówiliśmy, mogłoby się wydawać, że wszystkie duże fabryczne, takie podstawowe zespoły gdzieś tam dla ciebie chciałyby mieć miejsce, ale z tych plotek, pogłosy, które się pojawiają, które krążą po padoku, to są raczej ekipy klienckie, prywatne, tak byśmy to nazwali. Z czego to wynika? Czy te fabryki mają po prostu swoich kierowców od lat, nie rozglądają się na rynku, nie szukają kogoś takiego jak ty?
Może po prostu z tego, że plotki wychodzą tylko z zespołów prywatnych. A pewne rozmowy nie wychodzą.
Lubią ciszę pewne rozmowy.
Powiem tak, jeśli mam być szczery, pierwszą rozmowę na temat WEC 2024 odbyłem z jednym z producentów w 2020 roku, drugim roku w lipcu. Nikt o tym nic nie powiedział. Także jeśli miałbym wyliczać, to myślę, że jeśli chodzi o programy klient jakby prywatne lub versus fabryczne, to jest to 80-20. Albo 70-30, 80-20 na stronę zespołów fabrycznych. Tak jak powiedziałem, według mnie nie wszystko musi wyjść, żeby się wydarzyło. To nie, żyjemy w świecie, gdzie oczywiście jest dużo informacji, dużo spekulacji, dużo medii, łatwy dostęp, ale też ja wiem, jak działa motorsport i czasami to wygląda inaczej i niekoniecznie musi zostać napisane w internecie, żeby coś się wydarzyło. I ja jestem też taką osobą, że sobie to cenię. Także szczerze, nie wiem, na szybko rozmawiałem z 6-7 zespołami fabrycznymi i chyba ani jedna rozmowa i ani jedna jakby nie wyszła informacja, że ja jestem wiązany z tym zespołem.
No to myślę, że mamy podobne podejście do plotek, pogłosek internetu i tak dalej. Powiedz jeszcze dwa słowa na temat jakby poziomu zajętości, w który celujesz, bo jest oczywiście WEC, ale nie jest taki szczególnie mocno napompowany kalendarz. Są też inne serie, w których twoi kierowcy, twoi koledzy z toru startują. Jest IMSA, w Stanach jest cały czas jeszcze European Le Mans, gdzie dalej będzie kategoria LMP2. Jak się na to wszystko zapatrujesz? Czy to jest tylko WEC, tylko hypercary na przyszły rok, czy chciałbyś troszkę więcej jednak sobie pojeździć?
Priorytetem na pewno będzie hypercar. Łączyłem programy, może nie startowe, ale jakby parę prac w poprzednich latach i tak naprawdę wybór skoncentrowania się tylko na WEC w tym roku był mój. I myślę, że był to słuszny wybór poza aspektem sportowym. Umówmy się, oczywiście jestem kierowcą, ścigam się od kilkudziesięciu lat. Bardzo to lubię, kocham robić, jest to moją pasją od młodego i jestem wielkim szczęściarzem, że mogę to nadal robić, ale były momenty w poprzednich latach, gdzie naprawdę według mnie było tego za dużo. Może nie za dużo ścigania, bo stosunkowo mało ścigania, było dużo pracy i dlatego też taka decyzja na ten rok. Ten rok mi dał też, był to fajnym rokiem, ponieważ dał mi pewne odpowiedzi pozasportowe, oczywiście związane ze sportem, ale pozatorowe i nie ukrywam, że dłuższe przerwy jednak mi czegoś brakowało i to było fajne uczucie, ponieważ pokazało mi, że ta pasja, te 25 lat, które pomiędzy tytułami sprawiło, wiele się wydarzyło w życiu, ale tak naprawdę jednej rzeczy nie zmieniło, to tej właśnie pasji. I myślę, że mogę stwierdzić, jakby zaryzykować stwierdzenie, że najprawdopodobniej pojadę coś więcej niż tylko WEC. Najprawdopodobniej będzie to kategoria, która będzie to auto, które startowałem przez ostatnie 3 sezony. I będą to mistrzostwa, gdzie ta kategoria będzie obsadzona naprawdę bardzo mocno, ponieważ będzie bardzo dużo aut. I myślę, że jakby to będzie takim fajnym dodatkiem, żeby już nie było takich za długich przerw w domu. I zawsze będzie to fajny trening. Ja myślę, że jestem osobą, która ściga się dużo lat, ale myślę, że zawsze czegoś można nowego się nauczyć, coś można nad sobą popracować, mimo to, że oczywiście jest to inna kategoria niż ta priorytetowa i niż główny twój program, ale zawsze, nawet w wieku 39 lat, ponieważ tyle będę miał w przyszłym roku, człowiek się zawsze uczy.
No to trzymamy kciuki i zadanie główne i za te wszystkie zajęcia dodatkowe. Powiedz jeszcze, to już ci życzyć, składać życzenia urodzinowe, życzyć wesołych świąt, szczęśliwego nowego roku, czy jeszcze po drodze coś od ciebie usłyszymy, ktoś tam coś ogłosi i już będziemy wiedzieli, co dalej?
Nie, no wiesz, są zespoły, które ogłaszają skład chyba w styczniu lub lutym, co nie znaczy, że nic się nie dzieje. Myślę, że ze mną tak nie będzie. Ja wiem, że jakby i kibice chcieliby, i ja też pewne rzeczy wiedzieć jak najszybciej. Realistycznie myślę, że dwa tygodnie, następne 2-3 tygodnie są jakby kluczowe. Nie kluczowe do tego, czy to się wydarzy, tylko kluczowe do tego, kiedy to zostanie jakby zakomunikowane. Po prostu musimy poczekać i tyle.
No to czekamy w takim razie cierpliwie. Dzięki, Robert, za rozmowę. Raz jeszcze gratulacje dla ciebie, dla całej ekipy i do zobaczenia, do usłyszenia wkrótce.
Dziękuję, pozdrawiam. Hej.